Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Efekt Motyla. Po tej stronie Grzegorz Motyl.
A po tej drugiej stronie Łukasz Motyl.
Cześć. Dzisiaj przejdziemy do nowego paradygmatu. Omówiliśmy już Object Oriented Programming, programowanie obiektowe w poprzednich odcinkach. Jest taki drugi bardzo znany paradygmat, to jest Functional Programming, programowanie funkcyjne. I o tym chcemy dzisiaj troszkę Wam opowiedzieć.
Okej, to przypomnijmy sobie, jakie wyróżniamy główne paradygmaty programowania. Mówiliśmy poprzednio, wspominaliśmy o czymś takim jak programowanie proceduralne. Też bardzo szczegółowo omówiliśmy object-oriented programming, czyli programowanie obiektowe. Mamy jeszcze właśnie funkcjonalne i logical, logiczne.
Tak, obecnie na frontendzie jest, można nawet powiedzieć, że taki trochę hype na to funkcyjne programowanie. Na przykład React, który był początkowo zaimplementowany w klasach. Ale w najnowszych wersjach Reacta możemy już tworzyć funkcyjne komponenty, no i dlatego też między innymi powstały hooki, które są też takimi funkcjami, które zapewniają pewne funkcjonalności, które do tej pory były w tych klasach, ale to jest dygresja. Nie chcieliśmy dzisiaj mówić o Reakcie, tylko o functional programming.
Tak.
Więc niektórzy sobie wyobrażają to tak, że ponieważ ten hype nastąpił niedawno, a wcześniej się mówiło o tym obiektowym i nawet próbowało się w językach takich jak JavaScript, obiektowe programowanie, podobne stosować techniki, że skoro teraz jest to functional programming, to być może jest to jakaś ewolucja tego obiektowego, ale jest prawda jest inna. Otóż programowanie funkcyjne było wynalezione już bardzo dawno temu, bo mianowicie w roku już 1957.
O, to bardzo dawno. Tak, paradygmat programowania funkcyjnego powstał, jak się okazuje, jeszcze przed programowaniem obiektowym i wprost wywodzi się z matematyki.
Tak, tutaj konkretnie jest to jakby matematycznie jest to teoria kategorii, która jest bardzo interesująca, ale zabrakłoby nam odcinka, żeby wyjaśnić matematyczne podstawy functional programming wywodzące się z, i całą teorię kategorii. Są od tego lepsi nauczyciele. Podlinkuję tutaj może później taki świetny kurs, który jest na YouTubie, jeżeli ktoś jest zainteresowany tym. Natomiast dlaczego to nie było wcześniej takie popularne i dopiero jakby niedawno jest od nowa odkrywane to funkcyjne programowanie? Otóż problemem tutaj, jak się okazuje, jest pamięć. Kiedyś pamięć była droga i pamięci było mało. A implementacja tego paradygmatu zużywa tej pamięci troszkę więcej. Trudniej jest optymalizować pamięć pisząc język, który jest oparty o to funkcyjne programowanie. Jakby ta konsumpcja pamięci jest większa i dlatego, ponieważ ona kiedyś była bardzo droga, to jakby się nie rozwijało to tak w praktyce, mimo że w teorii wszystko było już bardzo dawno przez matematyków rozwinięte.
No, ale w dzisiejszych czasach nawet kalkulator ma ileś set megabajtów RAMu. Już nie wspomnę o smartwatchach.
Dokładnie, mój zegarek chyba ma więcej niż pamięci niż mój pierwszy komputer, jakiego używałem.
No, obstawiałbym, że nawet piekarnik może mieć więcej pamięci.
No. Ryzykowne. No, być może nie każdy, ale niektóre tak. No to może teraz tak krótko, ponieważ już powiedzieliśmy o tych paradygmatach, jakie są. Powiedzieliśmy w poprzednich odcinkach troszkę charakterystyki daliśmy tego object oriented. Jakie są takie zasadnicze różnice między object oriented a functional programming według Ciebie?
Tak, ja pozwolę sobie sparafrazować taki słynny cytat z książki Working with Legacy Code. Pomęczę Was z moim fatalnym angielskim. Object oriented makes code understandable by encapsulation moving parts. Functional programming makes code understandable by minimizing moving parts.
Tak, czyli w obu przypadkach chodzi o to, żeby kod był zrozumiały, prawda? Bo pamiętajmy o tym, że my kod nie piszemy dla komputera. Kod piszemy dla ludzi, dla innych programistów.
Tak, tak. Musimy właśnie wciąż mieć na uwadze to, że pod spodem ten kod za każdym razem jest kompilowany do maszynokodu procesora, a to, czy napiszemy to obiektowo, czy właśnie w programowaniu funkcyjnym, to ma przede wszystkim nam, programistom, ułatwiać życie. Niekoniecznie to musi być optymalne dla procesora.
Tak, czyli jakby podsumowując i tłumacząc, object oriented sprawia, że łatwiej jest myśleć o tym programie, go zrozumieć poprzez enkapsulację, o której wspominaliśmy w poprzednich odcinkach. No a w functional programming zmniejszamy liczbę tych ruchomych elementów. Po prostu je jakby ta kompozycja funkcji w rezultacie, bo tutaj też chodzi o to, żeby był jak najczytelniejszy kod. Dobry kod funkcyjny to jest taki, który jest bardzo czytelny. Niestety to jest często trudno osiągnąć w praktyce, bo ludzie mają tendencję do takiego troszkę przegombinowywania. I tutaj ta kompozycja jest kluczowa, ale zaraz opowiemy o szczegółach. Mi się teraz przypomniał taki, jak już mówiłeś o tym, ten cytat swój przypomniałeś, to mi się przypomniał taki inny znany cytat. Joe Armstrong jest jego autorem. I on tutaj troszeczkę jakby robiąc sobie pewnie lekkie takie z przymrużeniem oka żarty z object oriented programming, mówił o tym, że to jakby parafrazując już ten cytat, że w object oriented programming chciałem mieć banana, prawda? Chcę wziąć banana, ale dostałem gorylat, który trzyma banana i całą dżunglę razem z nim.
Tak.
Bo tam ten dependency injection i ten całe te kontenery są często jakby skomplikowane i tutaj to chyba o to chodzi w tym cytacie, nie?
Tak, tak. Już nie wnikając w to, czy to jest programowanie obiektowe, czy funkcjonalne, to musimy mieć na uwadze właśnie, że żeby pisać właśnie dobry, czytelny kod, prosty kod. Tak naprawdę dobry kod jest prostym kodem. Często to jest wzajemnie zaprzeczające się stwierdzenie, bo piszemy jakieś zaawansowane funkcje, funkcjonalności i wbrew pozorom osiągnięcie tego idealnego punktu jest bardzo trudne, albo prawie że niemożliwe. Ale taki jest ogólny cel, że tak powiem, wprowadzania jakichś właśnie paradygmatów.
Dokładnie, więc teraz może wróćmy do tego naszego paradygmatu, który jest tematem dzisiejszego odcinka.
Tak. Czym jest programowanie funkcyjne?
No spróbujemy odpowiedzieć, jak ja to rozumiem. Jest to, jedni mówią, że to jest pewien styl programowania. Drudzy mówią, że to jest pewna kultura programowania. No na pewno tutaj będziemy to wszystko gdzieś opakowywać w funkcje. Te funkcje są obywatelem pierwszej klasy. Ale co ciekawe, funkcyjne programowanie nie stoi w opozycji do object-oriented programming. Można jakby stosować oba paradygmaty jednocześnie. Tutaj nie ma z tym problemu. Oczywiście są całe języki programowania i można sobie wyobrazić kod, który jest całkowicie funkcyjnie napisany, ale w praktyce to jest rzadkie i najczęściej oba te paradygmaty żyją gdzieś tam obok siebie w naszym programie. Ale ważne jest to, że właśnie funkcja jest obywatelem pierwszej klasy. To znaczy, że tak jak w obiektowym najważniejsze programowaniu są obiekty, to tutaj funkcja może być argumentem innych funkcji i może być zwracana z funkcji. Mhm. I to jest jakby kluczowe w tym wszystkim. Mhm. Czyli, że ja mogę w funkcji oczekiwać, że jako jeden z parametrów przyjdzie inna funkcja, ale mogę również w funkcji coś robić i zbudować funkcję wewnątrz, którą też zwrócę.
Tak, z tym związany jest jeden z kluczowych konceptów programowania funkcyjnego. Tak się mówi, higher order functions, czyli po polsku funkcja wyższego rzędu.
No tutaj chodzi o to, co dokładnie przed chwilą powiedziałem, prawda? Czyli, że funkcja może przyjąć inne funkcje jako argumenty i zwracać je. Więc taka higher order function to jest taka właśnie funkcja, która przyjmuje funkcję jako parametr i coś z nią robi. Jest to jedna z takich technik, które są kluczowe. I mamy na przykład takie bardzo klasyczne higher order functions, jak map, filter, reduce, za pomocą których właśnie dokonujemy wielu operacji w funkcyjnym programowaniu. I tak na przykład map, który jest w JavaScriptie dla przykładu, bo to jest język, najpopularniejszy obecnie język na świecie i który chętnie będę wykorzystywał jako przykłady, ponieważ go znam.
W PHP ta funkcja też ma swoją przedstawicielkę.
Dokładnie. To można w wielu, wielu językach tego konceptu używać, ale teraz już wracając do tego, że jeżeli mamy na przykład jakąś tablicę, po której chcemy przeiterować, żeby na przykład z tej tablicy stworzyć, dajmy na to, komponenty reaktowe, to możemy oczywiście napisać pętlę i w środku otrzymywać każdy kolejny element tablicy i tworzyć komponent, ale możemy użyć higher order function map, który jest wbudowany w array w JavaScriptie i powiedzieć po prostu ta zmienna tablicowa.map i temu mapperowi dać jako parametr funkcję, która zostanie wykonana dla każdego elementu tej tablicy. I podobnie na przykład funkcja filter jest wykorzystywana do odfiltrowywania pewnych elementów z tablicy, czyli możemy tam właśnie jako parametr przekazać funkcję, która zwraca jakąś wartość logiczną, true lub false, i w zależności od tego dany element albo zostaje w tablicy, albo zostanie z niej wyrzucony. A trzecim bardzo ciekawym przykładem jest według mnie reduce, ponieważ ta funkcja jest troszkę bardziej, ma skomplikowane API, tutaj odsyłam do internetu, nie będę w formacie audio zanudzał odczytywaniem tego, ale co ciekawe w reduce jest, że możemy zarówno z takiej tablicy stworzyć, zredukować ją na przykład do pojedynczej wartości, jak do innej tablicy. Czyli de facto możemy za pomocą reduce'a na przykład zaimplementować map i możemy zaimplementować filter. Więc jest to jakby taka podstawowa funkcja, ten reduktor. No i to jest te trzy to są takie główne, najbardziej klasyczne higher order functions w programowaniu funkcyjnym, które się najczęściej używa. Oczywiście to jest tylko przykład, ponieważ możemy swoje własne pisać i są różne jeszcze inne, i programowanie funkcyjne to jest dużo więcej niż tylko te trzy funkcje, ale to jest taki punkt wyjścia. Od tego trzeba zacząć, od zrozumienia, jak one działają, i potem możemy przechodzić do kolejnych elementów. Pamiętajmy, że te higher order functions to jest po prostu narzędzie i trzeba się nauczyć z nich korzystać. Ale to, że my zamiast używać pętli używamy zawsze mapera, to jeszcze nie czyni z nas programistów funkcyjnych, a naszego kodu nie czyni funkcyjnym, bo potrzeba czegoś troszkę więcej, troszkę bardziej, więcej kompozycji, żeby można było to nazwać programowaniem funkcyjnym.
To przejdźmy więc do omówienia kolejnego konceptu. Czym jest carrying?
No, carrying to jest oczywiście pattern, czyli wzorzec. Chodzi o to, że funkcja może jakby przenosić argumenty z innej funkcji. I chodzi o to, że za pomocą tej techniki możemy na przykład z funkcji, która przyjmuje dwa parametry, rozbić ją na mniejsze funkcje, z których każda przyjmie po jednym parametrze. Albo możemy jeden z parametrów jakby zahardkodować. Czyli może łatwiej będzie to zrozumieć na takim przykładzie. Jeżeli byśmy mieli funkcję, którą nazwiemy sum, albo suma, powiedzmy po polsku już, co z reguły nie nazywamy po polsku funkcją, ale może będzie mi łatwiej to tłumaczyć. Suma, która przyjmuje parametry a i b i zwraca wynik a plus b. To żeby zrobić na tej sumie carrying, to moglibyśmy napisać sobie funkcję, która się nazywa summaker, na przykład, i ona przyjmuje parametr a i zwraca funkcję, która przyjmuje parametr b, a ta funkcja zwraca dopiero sumę od a i b.
Czyli mamy taką jakby funkcję, która przyjmuje jeden parametr, ale w wyniku jej działania zwraca jeszcze funkcję, która przyjmuje drugi parametr.
Dokładnie. I wtedy moglibyśmy sobie na przykład wyobrazić, że jak już mam tego summakera i sumę, to mogę sobie zrobić na przykład funkcję dodaj 2, która się równa summaker od 2. I wtedy, jeżeli na przykład wywołam dodaj 2 od 3, to w wyniku dostanę 5. A jak wywołam dodaj 2 od 10, to w wyniku dostanę 12. Bo już to 2 jest zahardkodowane jako pierwszy parametr sumy. Nie wiem, czy w formacie audio to jest
Tak,
zrozumiałe.
na pewno trzeba, jak to się mówi, temu przyjrzeć i się z tym oswoić, z tym konceptem. Bo muszę przyznać, że za każdym razem, jak o tym słyszę, jest on fascynujący pod tym względem.
Dokładnie. W tym odcinku postaramy się krótko, przynajmniej krótko omówić te podstawowe koncepty, więc przejdźmy do następnego. To jest immutable data.
Tak, chyba jest na taka biblioteka w JavaScriptie, o ile dobrze pamiętam.
Tak, dokładnie. Chodzi o to, żeby nigdy nie mutować wartości, czyli nie zmieniać wartości zmiennych. Jak zmienną tworzymy, to możemy do niej przypisać wartość, ale już jej nigdy nie zmieniamy. Jeżeli potrzeba zmienić, to po prostu tworzymy nową zmienną. I na tym to mniej więcej polega. Są takie biblioteki, które pozwalają jakby wymusić takie restrykcje w JavaScriptie, są języki, które mają to jakby zaimplementowane od razu, ale w JavaScriptie musimy się posiłkować bibliotekami. A po co to robić? Dzięki temu jest często wbrew pozorom, co może nie być takie dla słuchacza oczywiste, jest łatwiej zrozumieć taki program. Bo wszystkie takie mutacje są explicit wyrażone. I teraz na przykład taką bardzo znaną biblioteką w świecie frontendowym, która z tego korzysta, to jest Redux. Bo tam, kiedy coś trafia do Reduxa, to on zawsze, tworząc nowy stan, zwraca za każdym razem nowy obiekt. I dzięki temu na przykład możemy sobie jakby też łatwiej debugować taki kod, bo możemy podróżować w czasie, oglądać poprzednie wartości tego obiektu.
No, musimy tutaj też pamiętać, przypomnieć, albo właśnie powiedzieć początkującym programistom, że bardzo często tak się zdarza w JavaScriptie, tak jest, że jak przekazujemy obiekt do jakiejś funkcji, to przekazywana jest referencja tego obiektu. I cokolwiek się stanie na tym obiekcie, to ten obiekt się zmienia wszędzie tam, gdzie on, można powiedzieć, żyje. I ta niezmienność obiektu, czyli tak jak powiedziałeś, że Redux, na przykład Redux, wraca za każdym razem nowy obiekt, mamy pewność, że to, co przekazaliśmy do tej funkcji, czyli ten obiekt, on pozostanie niezmieniony.
Dokładnie. I to pozwala uniknąć wielu również błędów, takich, które wynikają z jakiejś przypadkowej zmiany stanu. I właśnie, z tym konceptem jest związany taki koncept, mianowicie pure function. Jest to funkcja, która zawsze zwraca tą samą wartość, jeżeli otrzyma te same parametry. To znaczy, na przykład ta suma, jeżeli dostanie 2 i 2, to zawsze zwraca 4. Nie ma takiego przypadku, żeby funkcja suma zwróciła ci czasem 5, a czasem 4. I dlatego jest to właśnie czysta funkcja. Ona po prostu nie ma żadnych skutków ubocznych, nie ma żadnych tam jakby warunków, nie zależy od zewnętrznych żadnych okoliczności. Ona zawsze dla tych samych parametrów zwraca ten sam wynik.
Okej, to możesz powiedzieć, po co w ogóle pisać taki pure functions?
No, dzięki temu możemy na przykład zastosować na nich technikę memoizacji. To znaczy, jeżeli mamy jakieś obliczenia, na przykład, jeżeli ta funkcja jest kosztowna, jej wykonanie, ale to jest czysta funkcja, pure function, która zawsze dla tych samych parametrów zwróci tą samą wartość, to możemy opakować ją w taką inną funkcję, która zwykle się nazywa memoize, która jakby zapamięta wynik tej funkcji dla danego parametru. Czyli że ona już raz dostanie jakiś parametr, to już potem nie wywołuje drugi raz tej funkcji, tylko zwróci już wynik. Jest to forma takiego cache'a. Pewnym błędem, który zdarza się popełnić początkującym programistom, jest taki, że jeżeli funkcje nie są czyste i na przykład one modyfikują jakiś parametr, który leży poza nimi, to bywa tak, że kolejność tych wywołania tych funkcji ma znaczenie. To znaczy, że jeżeli dwie funkcje na przykład operują na tym samym parametrze, który żyje poza nimi, to jeżeli ja zamienię je kolejnością w kodzie, bo jedną zrobię jakiś refaktoring i jedną z funkcji przesuwam gdzie indziej, bo mi była potrzebna też, to wtedy może się okazać, że po prostu nagle są inne wyniki. A jeżeli się pilnujemy tego, że nasze funkcje są wszystkie pure functions, to wtedy ta kolejność nie ma znaczenia nigdy. Bo jak dostanie te parametry, to zawsze zwróci tą samą wartość. To jest dosyć ważne. Możemy je też asynchronicznie uruchomić jednocześnie na przykład.
No mi się wydaje właśnie, że tutaj dużą zaletą tych Pure Functions jest właśnie możliwość wywoływania ich asynchronicznie. Przez to, że jeżeli mamy gwarancję, że niezależnie na przykład od kolejności zawsze zwróci nam ten sam wynik, to spokojnie może być wywołana na jakimś procesie takim, można powiedzieć, niezależnym.
Dokładnie. Możemy też to właśnie, tak jak już wspomniałem, wyobrazić sobie jako taki rodzaj cache'a. Jest dosyć dużo bibliotek w JavaScriptie, które wspierają memoizację. Na pewno też w PHP coś się znajdzie. Przykładem dla JavaScriptu jest na przykład Lambda. W Lodashu mamy memoizację. React sam w sobie już też również ma funkcje, które pomagają. A teraz przejdźmy do kolejnego konceptu, bo jeżeli mamy te pure functions, wyobraź sobie taki test, bo wiadomo, że nie mówiliśmy jeszcze o tym, na pewno będzie odcinek o TDD, o w ogóle o testowaniu kodu. No ale teraz trudno sobie wyobrazić jakiś kod na produkcji, który jest napisany bez testów, tak? Więc mamy testy, które testują nam na przykład nasze funkcje, czy one zwracają naprawdę te wartości, których oczekujemy. I teraz jeżeli sobie wyobrazić taki test, że ktoś napisał, że expect f od x to equal f od x, nie? Czyli oczekuję, że ta funkcja od danego parametru będzie równa funkcji, wynikowi tej samej funkcji od tego samego parametru. I teraz, jeżeli to było pure function, no to spoko. To zawsze to będzie prawda. Nie? Ale wyobraź sobie, że na przykład ten test ci nie przechodzi. I że ta funkcja f od x raz zwraca jedną wartość, a drugi raz wywołana zwraca inną wartość. To co to może oznaczać?
No, że to nie jest pure function. Zaszły jakieś skutki uboczne użycia tej funkcji.
Dokładnie, czyli mówimy, że ma jakieś side effecty, prawda?
Tak jest.
Dlaczego tak może być? No, nie wiem, na przykład mamy funkcję, która się nazywa licznik, jakiś counter. I ona po prostu za każdym razem wywołana, raz zwraca 1, za drugim razem wywołana zwraca 2, za trzecim razem 3, to już nie jest pure function. Ponieważ ma jakieś side effecty. I teraz czym są side effecty? No side effectów, chcielibyśmy mieć ich mało w programowaniu funkcyjnym, bo funkcja, która ma side effecty, to nie jest pure function. I po prostu nam się tutaj z tą, to nie spina teorią matematyczną.
O, dokładnie.
O której wspominaliśmy na początku. Dlatego chcemy to ograniczać. Ale side effectami będą wszelkiego rodzaju jakieś na przykład kole do backendu. Trudno sobie wyobrazić jakby program, który gdzieś nie, przynajmniej u nas na frontendzie, który nie wykonuje jakichś zapytań do backendu i jakichś tam danych z jakiegoś API nie ciągnie lub do niego nie wpisuje. No ten program nie miałby sensu. No ale czy side effecty są złe?
No, nie da się uniknąć side effectów. Nie da się napisać programów samych pure functions.
Dokładnie, bo już samo na przykład wyświetlenie wyniku to już jest side effect. I funkcja, która wyświetla dane na jakieś zewnętrzne źródło, no, już nie jest pure function.
No, dokładnie. No, nie da się ich uniknąć, ale dobrze jest je trzymać w jednym miejscu, bo mogą być potem przyczyną wielu problemów, na przykład związanych z wyciekiem pamięci.
Dokładnie, ale to już chyba temat na osobny odcinek. No dobrze, to na koniec, już się zbliżamy do końca tego odcinka. Zostawiliśmy najlepsze, czyli closure. To jest ulubione pytanie na rozmowach kwalifikacyjnych na frontend dewelopera obecnie. Ja przynajmniej je zadaję chętnie. Wyjaśnij, czym jest closure. Czyli domknięcie po polsku. No jest to kluczowy koncept. Między innymi na przykład ten caring, o którym wcześniej wspominaliśmy, nie byłby możliwy bez closure. I teraz, żeby to wyjaśnić, to niestety nie jest tak prosto. Ja lubię to rozrysowywać na tablicy. Niestety tutaj w podcaście jest to trudno osiągnąć. Dlatego spróbuję to opisać. Chodzi o to, że funkcja w momencie, kiedy jest wywoływana w globalnym skopie programu, ona tworzy swój execution context. Czyli ona tworzy swój własny scope. Jakby ten execution context funkcji to jest takie jej środowisko, w którym ta funkcja zacznie się wykonywać swoje instrukcje, linijka po linijce, czyli ma ten runtime połączony razem z pamięcią. Jeżeli w tej funkcji teraz są deklarowane jakieś zmienne lub na przykład parametry tej funkcji, czy jej argumenty są tworzone, to wtedy one trafiają do pamięci tej funkcji. I ona się wykonuje, po czym kończy, zwraca jakiś wynik lub nie, no i to wszystko znika. Puf, tej pamięci nie ma. Ale przecież powiedzieliśmy o tym caringu wcześniej na przykład. To był dosyć dobry przykład, czyli jednak ta funkcja dodaj 2, czy ta funkcja tak naprawdę sum maker, ona coś pamięta, bo ten dodaj 2, on pamięta, że dostał, że to jest sum maker od 2 i on cały czas tą w dwójkę gdzieś trzyma w pamięci. A ja przed chwilą powiedziałem, że po wykonaniu funkcji pamięć znika. No i tutaj właśnie, tutaj jest właśnie ten closure. Bo okazuje się, że jeżeli funkcja zwraca inną funkcję, czyli w closure zawsze mamy outer function, zewnętrzną funkcję i inner function, wewnętrzną funkcję. Jeżeli ta zewnętrzna funkcja tworzy sobie jakieś zmienne i zwraca funkcję, to ta zwrócona funkcja, mówimy na to, że ona dostaje taki plecak. A w tym plecaku jest właśnie pamięć z tymi wszystkimi, z całym tym scope'em, który miała ta poprzednia funkcja, która ją stworzyła w momencie egzekucji. I ta pamięć nie znika tak długo, jak ta funkcja żyje.
Czyli można powiedzieć, że te domknięcia są tak jakby odpowiednikiem obiektów w programowaniu obiektowym. Umożliwiają zaimplementowanie zmiennych prywatnych i publicznych.
Dokładnie tak. Bo możemy za pomocą takiego closure jakby odtworzyć dokładnie takie samo zachowanie. Stworzyć po prostu funkcję, która będzie tak jak obiekt i umożliwić dostęp do jej parametrów przez jakieś metody zwracane z obiektu, który zwrócimy z tej funkcji. To oczywiście obawiam się, że w formacie audio może być troszkę brzmieć strasznie, zwłaszcza dla kogoś, kto się wcześniej z tymi konceptami nie spotkał. Łatwiej to jest oczywiście tłumaczyć na przykładach, których widać kod, dlatego może się tutaj nie pastwmy nad tym tematem. Ważne wydaje mi się jest do zapamiętania, że ten koncept jest kluczowy, jest ważny i ma szerokie zastosowanie. jest taki też dosyć ciekawy przypadek, bo jest taki specyficzny przypadek closure, to jest takiego, które zwraca samego siebie, jeżeli mamy funkcję rekurencyjną, która zwraca samą siebie, to w funkcyjnym programowaniu ten koncept ma specjalną nazwę.
Czyli mówisz o tail calls, czyli funkcje, które mogą być wykonywane bez powiększania stosu.
Dokładnie, bo przy tym o moim omówieniu tego closure to wspomniałem o execution context i pamięci, ale jest jeszcze trzeci element tutaj taki już techniczny, mianowicie stos. Chodzi o to, że jeżeli kolejne funkcje, jeżeli moja funkcja wywołuje funkcję w środku, a ta funkcja wywołuje jeszcze inną funkcję, to działa w ten sposób, że najpierw mamy ten globalny scope, później moja funkcja, jeżeli jest wywoływana, to ona trafia na stos, na stack, a jeżeli moja funkcja w środku jeszcze wywołuje inną funkcję, to wtedy ta nowa funkcja znowu trafia na stos i tak dalej, jeżeli w głąb wchodzimy, to wszystko się odkłada na stos i później jak one się po kolei kończą swoje wywoływanie, to są z tego stosu zwalniane i zwalniają jednocześnie pamięć swoją. I teraz jeżeli mielibyśmy taką rekurencję, że funkcja siebie wykonuje samą wielokrotnie, to są niektóre algorytmy, które korzystają z rekurencji, to mogłoby się okazać, że ta pamięć zostanie bardzo szybko wysycona, po prostu pamięć stosu.
Mhm.
Bo tam już się tyle odłoży tych funkcji na sobie, że zabraknie pamięci. I mamy wtedy tak zwany stack overflow. Przepełnienie stosu. Słynne, od którego ten słynny portal ma swoją nazwę. I ten błąd jest na tyle problematyczny, że próbowano go rozwiązać. I właśnie tail calls jest jakby rozwiązaniem. To znaczy, że jeżeli funkcja samą siebie wywołuje, to są języki programowania, w których ten tail call jest zaimplementowany i tam stos nie rośnie. Tam po prostu język programowania to ogarnia, aha, okej, okay, to nie ma co tu odkładać na stos, bo to pewnie jest tail call i my to po prostu sobie ogarniemy inaczej.
Mhm. Ale zdaje się, że JavaScript nie supportuje tail calls.
No niestety okazuje się, że nie. Próbowano to zrobić w Node'zie w wersji 7.1, 7.5. To było ukryte za feature flagą. Można było go uruchomić z feature flagu, która supportowała tail calls. Natomiast wycofano się z tego. Okazało się, że są pewne techniczne problemy, które uniemożliwiają implementację w języku JavaScript dla tail calls. Nie ma supportu. Natomiast są języki, które to supportują. Kojarzysz, Łukasz, może?
Scala na przykład?
Bingo. Scala to jest typowo właśnie funkcyjny język. Jest jeszcze Haskell, z tego co ja wiem, który to supportuje, więc tam jeżeli mamy algorytmy, które wymagają rekurencji dosyć grubo, to wtedy pewnie to będzie dobry wybór. No i teraz ostatni koncept, mianowicie monady.
Nie, myślę, że to już jest temat na następny odcinek.
Jest taki cytat, że kiedy zrozumiesz monadę, czym jest monada, to automatycznie stajesz się niezdolny do wyjaśnienia, czym one są, komukolwiek.
To jest taki niebezpieczny temat.
Nawet nie będę próbował tej definicji teraz wyjaśniać, bo jest to już jakby poza tym scope'em takiego wstępu do functional programming. Ale zbliżając się już do końca, wspomnę tylko o tym, że jest wiele bibliotek w JavaScriptie, które pomagają nam pisać programy funkcyjnie. One mają dużo już na przykład takich rzeczy jak memoizacja, caring i tym podobne funkcyjne higher order functions, z których można korzystać. Jest to między innymi Lodash, Lambda, underscore. Są jeszcze RX-y tak zwane, czyli RX.js, ale to już jest reaktywne programowanie, to jest troszkę osobna gałąź funkcyjnego programowania.
Okej, to podsumujmy. Programowanie funkcyjnie jest prostsze.
Unikamy tak zwanego temporal coupling, czyli takiego zależności od kolejności wywoływania funkcji, ponieważ stosujemy pure functions.
Tak, nie ma side effectów w większości kodu.
Tak, gdzieś je tam przynajmniej sobie wydzielamy do jakiegoś jednego miejsca, prawda? Powinniśmy myśleć deklaratywnie, czyli myśleć o wyniku, a nie o krokach, które trzeba zrobić, żeby ten wynik osiągnąć.
Tak, oddzielamy side effects'y. No i musimy też wciąż pamiętać, że zasady solid mają wciąż zastosowanie.
Wszystkie te zasady są nadal aktualne, ale o zasadach solid jeszcze odcinka nie było. Więc zapraszamy do przyszłości. Jeżeli słuchasz tego podcastu, a już ten odcinek o solidzie powstał, to niestety nie możemy ci powiedzieć, który, bo jeszcze tego nie wiemy, ale na pewno jest gdzieś tam, szukaj na podcaście Efekt Motyla. Dziękujemy za uwagę. To już będzie wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.
Tak, to był podcast Efekt Motyla. Dzięki. Cześć.